Pokój i dobro. Witam Państwa serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek i jestem neurologopedą. Pokój i dobro. Witam Państwa serdecznie w środowy wieczór w studiu Radia Ain Karim na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Tematem dzisiejszej audycji będą zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci. Uwaga to system odpowiedzialny za selekcję informacji i zapobieganie negatywnym skutkom przeładowania systemu poznawczego przez nadmiar danych. Koncentracja uwagi polega na odrzucaniu nadmiaru informacji bądź bodźców i odbiorze tylko tych, które dotyczą danego zadania czy zagadnienia, którym mamy się zająć. Istotą uwagi jest jej selektywność, czyli zdolność do wybierania jednego bodźca, obiektu, elementu, informacji, źródła, stymulacji spośród wielu innych możliwości. Oznacza to umiejętność kontrolowania zarówno własnego spostrzegania, jak i przebiegu myślenia. Ponadto uwaga wiąże się też ze świadomością, czyli zdawaniem sobie sprawy z tego, co spostrzegamy lub o czym myślimy. W kontekście uczenia się ważna jest również podzielność uwagi, czyli zdolność do jej koncentracji na więcej niż na jednym zadaniu. Na przykład przy jednoczesnym słuchaniu nauczyciela i robieniu notatek. Dodatkowo podkreślić należy, że cechą uwagi, jaką jest jej przerzutność, czyli zdolność do przełączania się między kilkoma zadaniami, na przykład wtedy, kiedy czytamy lekturę i odwiedza nas mama, która zadaje nam pytanie. Po to my odpowiadamy oczywiście na to pytanie, żeby za chwilę wrócić do przerwanego czytania. Dla niektórych uczniów skoncentrowanie się na nauce, wykonaniu zadania, rozwiązaniu problemu jest niezwykle trudne. Skupiają się oni krótko, potrzebują ciągłej takiej stymulacji i czegoś, co wzbudzi ich zainteresowanie. Przyczyny takich zachowań są różne. Wśród tych uczniów, którzy mają trudności ze skupieniem uwagi, od 3 do 10% stanowią osoby z ADHD. Jednak nie każde dziecko, które zachowuje się w sposób nieuważny, należy traktować jak osoby z ADHD. Zachowania nieuważne nie są objawem specyficznym, co oznacza, że obserwuje się je u dzieci takie same zachowania, które jednak mogą mieć bardzo zróżnicowane przyczyny. Należy przy tym wspomnieć, że zdaniem wielu badaczy zmiany obserwowane w funkcjonowaniu współczesnego człowieka, dotyczące na przykład koncentracji, uwagi, kontroli, emocji i zachowania, w dużej mierze uwarunkowane są szybkim rozwojem technologii, jaki dokonał się w ostatnich 30 latach. Zachodzące przemiany wymuszają dostosowanie się pracy mózgu do nowych warunków, co następuje w tempie niezgodnym ze zmianami i może wywołać objawy czynnościowe. Zdaniem profesor Anety Borkowskiej należy dokonać rozróżnienia terminologicznego na zachowania nieuważne, czyli trudności obserwowane w zachowaniu dziecka, i zaburzenia uwagi jako zaburzenia pierwotne procesu psychicznego uwagi. Zachowania nieuważne, właśnie według pani profesor, są kategorią znacznie szerszą, bo obejmują 3 główne mechanizmy, które prowadzą do podobnych objawów. To są na przykład zaburzenia procesu poznawczego, jakim jest uwaga, czyli zaburzenia pierwotne, inne zakłócenia funkcjonowania poznawczego, i tutaj na przykład myślimy o dysleksji, które w sytuacjach zadaniowych przypominają zaburzenia uwagi, ale w obrazie dysfunkcji nie stwierdza się w ogóle zakłóceń tego procesu, i trudności w funkcjonowaniu uwagi wynikające z braku treningu, a nie zaburzeń uwarunkowanych biologicznie. Należy też tu podkreślić, że objawy zaburzenia uwagi uwarunkowane są neurobiologicznie, a to oznacza, że dziecko tak naprawdę nie ma znaczącego wpływu na to. Z kolei zakłócenia procesu uwagi, których przyczyną są inne zaburzenia rozwojowe, pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy sposoby pracy z uczniem nie są dostosowane do jego możliwości. Natomiast zachowania nieuważne powodowane są brakiem odpowiedniego treningu w dzieciństwie, braku stawiania takich ograniczeń, czasem brakiem też konsekwencji czy problemami emocjonalnymi. Wszystkie wymagania identyfikacji mechanizmu, który je uruchamia, i przede wszystkim należy wdrożyć właściwą terapię. Zapraszam Państwa na chwilę przerwy. A po przerwie opowiem Państwu o problemach z koncentracją uwagi, ale jaki ona ma wpływ na uczenie się i rozwój. Come on, Marcus, I
Pokój i dobro. Radio Ein Karim.
Witam Państwa po przerwie. U ucznia doświadczającego trudności w uwadze szanse na doprowadzenie zadania do końca maleje wraz z wydłużaniem się czasu potrzebnego na jego wykonanie. Objawy te są potęgowane przez bodźce, które dla innych uczniów mogą być całkowicie obojętne. Na przykład dźwięki, które dochodzą za okna, czy szelest kartek, czy ciche rozmowy, czy zwykłe w ogóle szuranie butami. Przy trudnościach z wychwytywaniem z informacji tego, co najistotniejsze, uczeń pracuje na niepełnych lub nawet fałszywych danych, czego skutkiem może być niewłaściwe wykonanie polecenia, nieprawidłowe rozwiązanie zadania albo całkowita niemożność jego realizacji. Brak przygotowania na przykład potrzebnych przyborów czy materiałów do lekcji, a w skrajnych przypadkach nawet opuszczanie ważnego wydarzenia, o którym po prostu uczeń zapomniał. Wszystko to powoduje, że oceny takich uczniów wahają się, a narastające zaległości programowe tylko wzmacniają niechęć i do nauki, i też jest brak wytrwałości w wykonywaniu zadań. Informacje, które otrzymuje o sobie taki uczeń od nauczycieli, rodziców i rówieśników, najczęściej są negatywne. Większość wypowiadających się uważa, że należy poinformować takiego ucznia o tym, że robi źle, co powinien poprawić i na co zwrócić uwagę. Te rady są wspaniałe, tylko niestety trochę nietrafione. Pod wpływem otrzymywanych informacji samoocena takiego ucznia bardzo ulega obniżeniu. Obraz samego siebie będzie się kształtować na podstawie jednostronnego spostrzegania jako osoby trochę nieudolnej, stale popełniającej błędy, zapominalskiej, czyli nieodpowiedzialnej, co w konsekwencji może też doprowadzić do wejścia w taki mechanizm celowego potwierdzenia otoczeniu, że ma rację. Tak o mnie myślicie, to właśnie taki będę. Okoliczności utrudniają również takiemu uczniowi nawiązywanie i przede wszystkim utrzymywanie poprawnych relacji z rówieśnikami. Nie jest łatwo nawiązać i utrzymać przyjaźń z osobą, która jest stale rozproszona, zapomina, przerzuca swoją uwagę z obiektu na obiekt, na którą nie można liczyć w ważnych sprawach. Problemy w poprawnych relacjach z rówieśnikami mogą stać się taką przyczyną różnych dodatkowych zjawisk, takich jak zaburzenie nastroju, zaburzenie odżywiania, absencja szkolna, uzależnienia też od substancji psychoaktywnych, a w takich gorszych jakby sytuacjach to nawet myśli samobójcze i próby. Uczniowie z trudnościami w koncentracji uwagi nie są najczęściej ulubieńcami nauczycieli. Absorbują ich czas, energię na powtarzanie poleceń, przypominanie, wyjaśnianie, przywoływanie do porządku i uspokajanie. Z perspektywy nauczycieli są raczej oni utrapieniem dla nich niż wyzwaniem. Tymczasem dostosowanie przebiegu lekcji do potrzeb takich uczniów może być korzystne także dla pozostałych uczniów. Wystarczy pamiętać o kilku prawidłowościach. Warto zatrzymać się niekiedy nad jakimś zadaniem i poświęcić mu więcej czasu, by wyćwiczyć i wypracować u dziecka na przykład umiejętność czekania, która jest niezmiernie istotna przy kształtowaniu ważnej w życiu cechy, jaką jest wytrwałość. Przez odraczanie czegoś w czasie, oczekiwanie na coś, uczymy też je zrozumienia, że nie można mieć wszystkiego natychmiast. A osiągnięcie celu wiąże się też z pewnym wysiłkiem i nakładem pracy. Umiejętność słuchania to umiejętność potrzebna do dobrego rozumienia sensu wysłuchiwanych poleceń i treści. Coraz częściej zauważamy u dzieci brak aktywnego słuchania. Sprawiają wrażenie, że słyszą kierowane do nich słowa, ale ich reakcje wskazują na niezrozumienie polecenia. Uczmy zatem, na czym polega słuchanie. Utrzymujmy w czasie rozmowy z dzieckiem kontakt wzrokowy. Stosujmy wiele ćwiczeń i zabaw aktywizujących słuch. Na przykład wysłuchiwanie i powtarzanie sekwencji słów, zdań, rymujących się wyrazów, wyliczanek. Umiejętność opowiadania. Pozwólmy dzieciom opowiadać o własnych przeżyciach, kontaktach z rówieśnikami lub członkami rodziny, oglądanych bajkach, historyjkach, na przykład usłyszanych od babci. rozwijają one w ten sposób swój słownik czynny, ćwiczą cierpliwość w oczekiwaniu też na swoją kolej, wyciągają wnioski z opowiadań kolegów, a jeśli czasem się gubią i odbiegają od tematu, delikatnie nakierujmy na główny wątek opowiadanej historii. U małych dzieci też możemy ćwiczyć uwagę, na przykład w trakcie zabawy. I na przykład kreślenie pędzlem na dużych arkuszach, pogrubienie konturów, czyli obwodzenie po śladzie linii pojedynczych szerokim pędzlem, mazakiem, kredką, nawlekanie koralików, rysowanie linii w labiryncie bez dotykania ścian, rysowanie po śladzie, kalkowanie, wycinanie po linii, porównywanie relacji przestrzennej obiektów, ćwiczenie orientacji kierunkowej w schemacie swojego ciała, wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków pochodzących z najbliższego otoczenia, szelest kartek na przykład, odgłos pojazdów, wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względu na natężenie, cicho, głośno, wysoko, nisko, odnajdywanie ukrytych przedmiotów wydających dźwięki, wysłuchiwanie i odtwarzanie prostych rytmów, wyklaskiwanie też rytmów, układanie klocków według słyszanego rytmu, ćwiczenia pamięci słuchowej, czyli powtarzanie zdań złożonych, wypowiadanych przez dorosłego, słuchanie bajek i odpowiadanie na pytanie taka zabawa, prawda czy fałsz. Lepienie z plasteliny, zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie, układanie kompozycji według wzorów, nie wiem, malowanie pędzlem na szkle, kreślenie też leniwych ósemek. Tutaj mówimy o gimnastyce mózgu Denisona. A co najważniejsze, spędzajmy z dziećmi czas. Czytajmy dzieciom, bo to usprawnia i uwagę słuchową, koncentrację i przede wszystkim bogaci zasób mowy czynnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Audycję prowadziła Anna Kurek przy pomocy i udziale brata Artura. Miłego wieczoru.
dobro. Radio Ein Karim.